Z Ewangelii według świętego Łukasza. Na to Jezus rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie i odpocznijcie nieco. Drodzy, mojemu sercu, Pismo Święte, szarżujemy różnymi słowami określającymi tą świętą księgę, która ma ogromne znaczenie w życiu chrześcijan, ale proszę pamiętać, w życiu chrześcijan, a połowa z tych ksiąg ma ogromne znaczenie w życiu Żydów. To jest Pismo Święte, Schola Scriptura, to jest Biblia, to mówimy bardzo często, list Pana Boga napisany do człowieka i tak dalej, i tak dalej. Tych nazw jest ogrom i wiemy doskonale, że to jest jedyna książka, używam to w znaczeniu takim popularno-naukowym, przetłumaczona na wszystkie języki świata. Na wszystkie języki świata. Nawet jest napisana językiem Braille'a. Na wszystkie języki świata, czyli jest ważna. Dla jednych jest to książka, którą należy czytać, doszukiwać się filozofii, doszukiwać się metafizycznych odnośników do ludzkiego życia. I to robią na studiach polonistycznych moje pokolenie i starsi, którzy kończyli liceum, to doskonale wiedzą, że polonistka przez prawie pół roku w pierwszej klasie liceum, kiedy przerabiało się antyk, tłukła Biblię. Mówiło się o gatunkach, o rodzajach, od strony naukowej. Od strony naukowej. I chciałbym, żebyśmy też od strony naukowej z ust teologa usłyszeli kilka zdań ważnych dla nas, dlaczego ta księga jest ważna. Drodzy przyjaciele, na samym początku trzeba sobie uświadomić, że ona wcale nie jest taka stara. Tekst spisany nie jest taki stary, bo wiemy doskonale, że naród wybrany, czyli naród żydowski, był narodem, który pieczołowicie do dzisiaj przestrzega wartości słowa i o tą wartość słowa dbał przez pokolenia w swoich rodzinach. I tak naprawdę wydarzenie, które przyczyniło się do tego, że zaczęto spisywać Pismo Święte, czyli Stary Testament, bo będziemy szli tak sobie blokami, Stary Testament nawiązuje do XIII wieku przed Chrystusem, kiedy Żydzi, fakt historyczny, za czasów faraona Ramzesa II wychodzą z Egiptu. Wiemy, że wychodzą z Egiptu i proszę zobaczyć, co się zaczyna dziać. I najważniejsze wydarzenie, które konstytuuje Żydów do dzisiaj, to jest nadanie prawa. Nadanie prawa. I proszę pamiętać, że od tego momentu trwała przez prawie 300 lat tradycja ustna, która przekazywała z pokolenia na pokolenie w tak zwanej Haggadzie, opowiadaniu, to, co Pan Bóg przez wieki zrobił dla narodu wybranego. I było to związane z wydarzeniem, właśnie kiedy Żydzi wyszli na pustynię, po co? I właśnie, moi kochani, tu jest często popełniany przez nas błąd. Oni nie wyszli, żeby otrzymać wolność, kiedy szli do ziemi obiecanej, tylko żeby złożyć ofiarę Bogu. Zwróćcie uwagę, jak będziecie czytać Księgę Wyjścia, że tam są troszeczkę odwrócone porządki. Oni mieli iść posiąść ziemię obiecaną, ale wcześniej oni byli zobowiązani do tego, żeby wyjść na pustynię, złożyć ofiarę Bogu. I oni tego dokonali. To było bardzo ważne. Czyli będzie to się wszystko konstytuowało wokół prawa liturgicznego, kultycznego. I oni, wiemy doskonale, w Księdze Wyjścia dostają ten opis, jak ma wyglądać Pascha. Zobaczcie, my przeżywamy teraz okres Paschy, chrześcijańskiej Paschy, a sama nazwa Pascha pochodzi od hebrajskiego słowa Pesach, co znaczy wyjście z Egiptu. I oni pieczołowicie strzegli zasad przestrzegania Paschy żydowskiej. Oni wiedzieli, że na Paschę trzeba zabić zwierzątko. Oni wiedzieli, jakie zioła zaparzyć, jaki haroszet pić. To jest taki specjalny napój, którego oni używali w czasie tej paschalnej ofiary. Tam wszystko było ustalone, ale dzieci, zobaczcie, jaka była niebywała intuicja Żydów i trwa ona do dzisiaj, dzieci zawsze zadają pytania, dlaczego my tak robimy. Czyli ukonstytuowany porządek uczty, no i to dziecko z ciekawości wyskakuje i się pyta, a dlaczego my tak robimy? I wtedy najważniejszy z rodu, czyli dziadek albo ojciec rodziny, który zawsze siedział na szczycie stołu, mówił, bo drogi wnuku, kiedyś byliśmy w niewoli. A co to jest niewola? A wiesz, musieliśmy Egipcjanom służyć i wyrabiać cegły. I co wtedy było? I wtedy dziadek bajkowo opowiadał. Bajkowo opowiadał i teraz tak każdy z tych Żydów tego się uczył na pamięć i potem, kiedy dorastał, kiedy zakładał swoją rodzinę, pieczołowicie powtarzał te wszystkie teksty. Ale zaczynała się ludzka ciekawość, co było dalej albo co było wcześniej. Takie myślenie typowo dziecięce. No było jakieś tam wyjście z Egiptu w XIII wieku przed Chrystusem. Tak na marginesie proszę pamiętać, że najlepszym podręcznikiem do dzisiaj historii narodu żydowskiego jest co? Stary Testament. W Izraelu, gdybyśmy popatrzyli na podręczniki do historii, oni uczą się ze Starego Testamentu. Mają po kolei, który król, co robił, jaki był, który prorok, co zrobił dla nich, co powodowało, że ten naród był zawsze w rozkwicie. I te dzieci po prostu wokół tego wydarzenia Paschy zadawały różne pytania i potem ustalali jak gdyby taki modlitewnik pytania i odpowiedzi. Przypomnijmy sobie brzmowanie nasze. Dostawaliśmy książeczkę katechizmu, prawda? Do dzisiaj powinno tak być, a u nas w chrześcijaństwie jest to przerażające, mówię jako pedagog, że coraz mniej uczymy dzieci spraw pamięciowych. Coraz mniej tego jest. Na przykład dziecku się zada pytanie, kto to jest Duch Święty? No to patrzy, a to ja bym swoimi słowami jakieś banialuki posuwa, prawda? U Żyda było to wyuczone na pamięć, jest tak do dzisiaj. I nie tylko w szkole koranicznej, bo jest zaskakujące, że tego porządku uczą również dzieci w szkołach państwowych, gdzie nie ma wychowania religijnego. Ale to dziecko po prostu nabywa tej zdolności analizowania historii. I dopiero od X wieku zaczęto spisywać teksty. Najstarsze teksty, czyli pochodzące z X wieku przed Chrystusem, są to teksty dotyczące spraw prawnych żydowskich. Bo wiemy doskonale, że Żyd równa się prawo. I najwięcej tekstów ze Starego Testamentu zachowanych dla nas, dla współczesnych chrześcijan, bo my też, proszę pamiętać, bazujemy na Piśmie Świętym, Starym Testamencie, one dotyczą spraw prawnych, ukonstytuowanych na bazie dziesięciorga przykazań. Potem rozpoczyna się spisywanie proroków, potem zaczyna się spisywanie ksiąg mądrościowych, ale to był proces. Proces, gdzie współpracował Pan Bóg z człowiekiem. Mówi się, że Pismo Święte jest natchnione. Bardzo dużo dokumentów Kościoła wychodzi i mówi o tym, że to jest Pismo natchnione. Co to znaczy, że jest natchnione? To znaczy, że Pan Bóg posłużył się jakimś człowiekiem albo grupą ludzi do zredagowania tekstów, które na pewno były pod działaniem Ducha Świętego. To jest rozumienie Pisma Świętego, rozumienie dla wszystkich chrześcijan. To jest to, co nas łączy. Chrześcijanie wszyscy, bez względu na to, czy są protestantami, czy są prawosławnymi, zawsze mówią, że Pismo Święte jest to tekst napisany ludzką ręką, ale tą ludzką rękę prowadził Pan Bóg. I gdybyśmy popatrzyli na ludzi, którzy się naukowo zajmują na przykład psychologią, to powiedzą takie zdanie, że od strony psychologicznej niemożliwe byłoby, żeby w tamtych czasach ta psychologia była na tak wysokim poziomie, żeby na przykład zredagować księgi mądrościowe. To jest coś niebywałego na tamte czasy. To jest wysoki poziom pojmowania rzeczywistości ludzkiego wnętrza i ludzkiego ducha. I to jest niebywałe. I teraz chrześcijanie przejmują od Żydów Stary Testament, ale co patrzą w tym Starym Testamencie i czego się doszukują? Proszę pamiętać, większość chrześcijan z początku Kościoła, czyli ci, którzy dołączają się do wspólnoty Kościoła, zanim pojawi się święty Paweł z Tarsu, są to Żydzi. Dlaczego? Dlatego, że wydarzenia zbawcze związane z Jezusem, o których my teraz sobie czytamy w okresie wielkanocnym, są zebrane do kupy w osobie Jezusa. Czyli to wszystko, co było zapowiadane w Starym Testamencie w 100% jest zrealizowane w życiu i w działaniu i w zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ale wiecie, jak to w chrześcijaństwie. Ludzie są myślący, czasami popełniają też błędy. I był przez pewien czas taki okres, kiedy chrześcijanie całkowicie odrzucili Stary Testament. Odrzucili Stary Testament, nie posługiwali się Starym Testamentem, bo nie mogli zrozumieć, i to jest dla nas jako grupy uwielbienia Bożego Miłosierdzia ważne, ponieważ ten Bóg Starego Testamentu wydawał im się bardzo surowy i sprawiedliwy, a nie miłosierny jak Pan Jezus. I fragmenty z Ewangelii świętego Łukasza całkowicie im nie pasowały, gdzie jest właśnie tylko o miłosierdziu. Zwróćcie uwagę, rozdział 15, tam jest tylko o miłosierdziu, że to się do kupy nie zbierało. I potem jednak przeprosili ten Stary Testament i zaczęli rozumieć, że nie zrozumie się Nowego Testamentu bez Starego. To jest tak, jak pamiętam, matury zdawało się z matematyki, kiedy człowiek miał jakieś tam działania, musiał wszystko opisać, prawda? Pamiętacie? Było jakieś tam zadanie, musiał krok po kroku opisywać, co z czego wynika. I zobaczcie, gdy się zabiera od Nowego Testamentu Stary Testament, to jest luka, czegoś brakuje. No bo przychodzi sobie jakiś tam Pan Jezus, no ale skąd się wziął, czy ktoś to zapowiedział, bo Pan Bóg jednak zawsze posługiwał się słowem i przygotowywał na pewne wydarzenia. No skąd się wziął? No i Stary Testament wszystko tłumaczy. I pierwsze teksty Starego Testamentu, proszę pamiętać, to jest X wiek przed Chrystusem i bardzo łatwo, ja to dzieciakom w szkole rysuję, na strzałce czasu, to jest tak, 10, a po drugiej stronie, jak już byśmy poszli do przodu, to jest 100. To łatwo zapamiętać, czyli X wiek przed Chrystusem, a teksty redagowane już Nowego Testamentu, to jest około 100 roku naszej ery, po śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa i po śmierci Jana Ewangelisty, który jest ostatnim z autorów Nowego Testamentu. Tak jest ukształtowane Pismo Święte. Jako ciekawostkę, proszę pamiętać, że między chrześcijanami a Żydami zawsze były anomalie i wiemy o tym, że do dzisiaj tak są. I tak jak chrześcijanie chcieli wyrzucać Stary Testament z Pisma Świętego, tak Żydzi zaczęli się bulwersować tak samo w kontekście własnego kanonu Pisma Świętego. Proszę pamiętać, że Żydzi są mocno związani ze swoją tradycją i proszę pamiętać, że teksty Starego Testamentu też nie były jednolite. Wynikało to z czego? Z przepisywania ksiąg. Wiemy, że dopiero od Gutenberga jest drukowanie, prawda? Natomiast wcześniej po prostu, jak w klasztorach czy gdzieś tam, po prostu pisano. Przepisywano i okazuje się, że w Starym Testamencie są również duże rozbieżności, ale z czego one wynikają? Ano, drodzy przyjaciele, wynika to z tego, że Żydzi byli narodem niejednolitym w związku z kulturą. Wiemy, że jest 70. rok po Chrystusie. Żydów wyrzucają z Jerozolimy i z Ziemi Świętej. Wiadomo, oni się rozprzestrzeniają na cały świat. Czy jak na przykład wcześniej była niewola babilońska przed Chrystusem, czy gdzieś tam byli w niewoli asyryjskiej, no to wiadomo, że rody gdzieś tam się rozchodziły, a chciały kultywować swoją tradycję, to co? Bardzo często nie znali języka hebrajskiego, czyli języka, w którym powstawał Stary Testament i doszli do wniosku, że trzeba by było to ujednolicić. I co się stało? Dopiero w naszej erze, w 98 roku, Żydzi ujednolicili swój kodeks ksiąg świętych. I wiecie, co powiedzieli? Wymyślili sobie taką rzecz, że do tego kanonu ksiąg świętych wezmą tylko te księgi, które... I teraz zrozumiemy ich tą naturę, że oni są właśnie tym klejnotem w ręku Pana Boga. Napisane tylko na terenie Ziemi Świętej, napisane tylko w języku hebrajskim i napisane przez Żyda. I zrobił się problem. A problem się zrobił taki, że były też księgi pisane nie na terenie Ziemi Świętej, bo jak wiadomo, jakiś tam Żyd był w diasporze. Powstawały księgi fragmentarycznie w języku greckim, bo na przykład już zbyt dobrze nie znano jakoś tam języka hebrajskiego i niekoniecznie był to czysty Żyd. I to są księgi deuterokanoniczne. Najbardziej znany tekst, który pochodzi z tych ksiąg, to jest ten tekst, który my czytamy w okresie Wszystkich Świętych, kiedy jest wspomnienie Wszystkich Świętych, wiernych zmarłych, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, czyli księgi machabejskie, księgi królewskie. Są to księgi napisane w języku greckim i one już im nie pasowały. I proszę pamiętać, że tego nie znajdziemy w kanonie ksiąg świętych Żydów. Dlaczego? No bo po grecku i nie w Ziemi Świętej. Ale że, jako ciekawostkę proszę wiedzieć, że właśnie ten kanon ksiąg starotestamentalnych z 98 roku, czyli te księgi żydowskie, zostały przejęte i znajdują się gdzie? W kodeksie protestantów. W kodeksie ksiąg świętych u protestantów nie odnajdziemy ksiąg deuterokanonicznych, czyli właśnie ksiąg napisanych w języku greckim. Nowy Testament natomiast, ku waszemu zaskoczeniu pewnie, najstarszy fragment, który znamy, który został odnaleziony i który związany jest z Nowym Testamentem, to nie jest Ewangelia. Najstarszy fragment Pisma Świętego Nowego Testamentu, nazywa się to tak zwany papirus Q52, jest to papirus, który zachował się z tym fragmentem Pisma Świętego, który my znowu odczytujemy z listów Świętego Pawła, w Wielki Czwartek. Przekazuję wam to, co sam otrzymałem, że w ow wieczór nasz Pan wziął w swoje ręce chleb, odmówił błogosławieństwo, czyli najstarszy tekst Nowego Testamentu, moi kochani, jest tekstem mówiącym o Eucharystii. I dopiero potem powstawały inne fragmenty i w pewnym momencie powstał kanon ksiąg świętych. I znowu zaskakujące jest to, że chrześcijanie tak sobie podchodzili bardzo luźno do Pisma Świętego. Po prostu dla nich było ważne. Nieważne było, przez kogo było napisane, gdzie było napisane. Tym się zajmowała nauka. Ale z potrzeby chwili, z potrzeby pewnego rozłamu, który dokonywał się w Kościele, podjęto decyzję, że wreszcie trzeba ujednolicić kodeks ksiąg świętych w Kościele. Jak powstawał kodeks Pisma Świętego, który my dzisiaj posiadamy? Ano polegało to na tym, że najpierw były Ewangelie, prawda? Najstarszą Ewangelią jest Ewangelia Marka, bardzo dobrze, mimo że chronologicznie nie jest w Piśmie Świętym, to najstarsza jest historycznie Ewangelia Świętego Marka, ale te księgi potem powstawały w ten sposób i kodeks powstawał w jaki sposób? Żyją sobie różne gminy chrześcijańskie i one domagają się, żeby mieć te same księgi święte, co w innej gminie. Czyli te pisma, które gdzieś tam między sobą wymieniali chrześcijanie, one konstytuowały chrześcijaństwo. Marek napisał dla kogoś, możemy kiedyś sobie mówić, bo jest ogromna różnica między Markiem na przykład a Łukaszem, czy już świętym Janem, prawda? Każdy inaczej. Mówi się o tym, że są cztery wersje jednej Ewangelii, no bo to jest tak samo pisanie człowieka, no bo tam swoje trzy grosze włożyła mentalność, psychika i zdolności zwykłego, normalnego człowieka. I wymieniali między sobą te pisma i w pewnym momencie w każdej z gmin tworzono kodeksy. W każdej wspólnocie w ogóle był człowiek, który był zobowiązany do przetrzymywania jako największej świętości właśnie pergaminów z zapisanymi tekstami Ewangelii, listów. I potem w pewnym momencie, kiedy już ludzie ze sobą rozmawiali, zaczęli zbierać te kodeksy i przyglądać im się, co konstytuowało chrześcijan, wspólnoty chrześcijańskie w konkretnych gminach. No i pozabierano od tych i okazało się, że najczęściej były to te cztery Ewangelie. Wyłączano z tych pism tak zwane pisma niekanoniczne, czyli na przykład apokryfy, bo obok Pisma Świętego powstawały również apokryfy. Można poczytać, jednym z takich bardziej kontrowersyjnych, jak ktoś kod Leonarda da Vinci oglądał, tam jest ten apokryf świętego Tomasza, Ewangelia według świętego Tomasza. Tych Ewangelii było miliony. Bo o co chodziło? No byli sobie artyści pióra, ja to ich nazywam, którzy po prostu brali dla pogłębienia pobożności, bo chcieli zgłębić pewne treści, które nie są zawarte w Ewangeliach normalnie. No i po prostu sobie pisali tak z pobożności. Dwie rzeczy, które odróżniają apokryfy od ksiąg natchnionych. Piszą o tym samym, ale bardzo często o rzeczach mało istotnych i w sposób ludowy. I to jest to, co nie weszło w kanon ksiąg świętych, na przykład Ewangelii. Na przykład z apokryfów, co, ale przejmujemy, bo my nie mówimy, że apokryf nie zawiera w sobie prawdy, bo są tam pewne elementy, które są prawdziwe i które chrześcijanie przejęli. Kto wie, na przykład takie elementy przejęliśmy z apokryfów? Na przykład imiona rodziców Maryi. Wiemy, że jest Joachim i Anna, prawda? To jest przejęte z apokryfu. Dalej trzej królowie, jak mieli na imię, albo właśnie, że są królami, a nie jakimiś tam magami. To jest z apokryfów. Jakbyście kiedyś mieli wolny wieczór i chcieli sobie poczytać i nie czytać jakichś tam bzdur na Onecie, to wpiszcie sobie jakiś tam apokryf. One są dzisiaj już dostępne w internecie. Można sobie je poczytać. I teraz jest to bardzo ważne, że, moi kochani, kodeks Pisma Świętego, który my używamy, który dzisiaj jest w Kościele katolickim obowiązujący, jest kodeksem z roku 1548, z czasów Soboru Trydenckiego. Dlaczego? No bo właśnie kiedy wystąpił Luter, Marcin Luter odrzucił z Pisma Świętego co? Księgi deuterokanoniczne, czyli Stary Testament okroju, i powiedział, że nie będą używać tych ksiąg, które są napisane właśnie nie przez Żyda, nie są napisane w języku hebrajskim i w Ziemi Świętej, dlatego wyrzucono księgi deuterokanoniczne. A teraz trzy takie kodeksy, które powstały i które w Kościele mają ogromne znaczenie, no to oczywiście najpierw Stary Testament. Stary Testament, który przejęliśmy, o czym już mówiłem, ale potem wiadomo, że rozpoczął się proces helenizacji, prawda? Czyli ten Stary Testament troszeczkę już był niezrozumiały w języku hebrajskim dla Żydów, a tym bardziej nie był rozumiany przez ludzi, którzy nawracali się na chrześcijaństwo, a którzy w obrębie tam tego, powiedzmy, tego terenu, gdzie była helenizacja, czyli język grecki, po prostu dla nich to nie było zrozumiałe. Dlatego wtedy przetłumaczono Stary Testament na język grecki. I nazywa się to Septuaginta. Septuaginta to jest inaczej tłumaczenie 70. O co chodzi z tą 70? Otóż jest taka legenda, że posadzono 70 mędrców w oddzielnych pomieszczeniach i poproszono, aby dokonali tłumaczenia z języka hebrajskiego, bo znali jeszcze ten język hebrajski, na język grecki. I okazało się, że każdy z nich w sposób identyczny przetłumaczył te księgi Starego Testamentu i to uznano za dowód na to, że to jest dzieło Boże. Dla nas chrześcijan natomiast, my jesteśmy kościołem łacińskim, czyli wiemy, że bierzemy jakiś swój początek z Rzymem, prawda, jest związany, czyli z miejscem śmierci i pochówku świętego Piotra i świętego Pawła za murami. Dla nas chrześcijan natomiast tłumaczenie, które jest tłumaczeniem, z którego dokonuje się interpretacji czy tłumaczeń, bo mamy Biblię Jerozolimską, mamy Biblię Tysiąclecia i tak dalej, jest tekst w języku łacińskim. Jak to się stało? No to wiadomo, jak skończyła się helenizacja, to wiemy, że jeszcze do epoki renesansu miało wzięcie co? Język łaciński. Nie każdy czytał, ale dla tych, którzy mieli trochę więcej oleju w głowie i dostępu do edukacji, no to woleli uczyć się w języku łacińskim, prawda? Dlatego papież poprosił takiego świętego, którego często słyszymy w Kościele, ale on ogromne znaczenie ma, święty Hieronim ze Strydonu. I Hieronima poprosił, żeby zabrał teksty w językach oryginalnych, czyli w aramejskim, hebrajskim, potem Septuagintę grecką i żeby dokonał tłumaczeń Starego Testamentu plus przetłumaczył Nowy Testament, który był napisany w języku greckim na przykład, prawda? I żeby ujednolicił tekst i dał dla kościoła łacińskiego. I powstała tak zwana Wulgata. Słowo vulgaris, my posługujemy się często takim pojęciem wulgarny, chociaż zmienił znaczenie, bo vulgaris w języku łacińskim znaczy pospolity, zrozumiały. Język wulgarny to był zrozumiały. No dzisiaj ten wulgarny to troszeczkę innego znaczenia nabrał. I właśnie Hieronim ze Strydonu w V wieku dokonuje tłumaczenia. I gdzie dokonuje tłumaczenia? To też jest ważne. W Betlehem. Pani Danusia była ze mną w Izraelu i pamięta na pewno, że groty, w których my czcimy miejsce narodzenia Jezusa, gdzie Słowo stało się ciałem, do tych grot bezpośrednio przylega grota świętego Hieronima, w której Hieronim tłumaczył Pismo Święte. I to, co dzisiaj we wstępie do mszy świętej było, stąd w Kościele katolickim bardzo mocno podkreśla się równowagę między dwoma ołtarzami. Proszę zobaczyć, to też jest ołtarz. Tu, gdzie stoję, tu jest ołtarz Słowa Bożego i ołtarz Eucharystii, one są na równi. To jest bardzo ważne. Bardzo mnie denerwuje to, że często w Kościele wielu, szczególnie wiejskich proboszczów, albo z ołtarza, albo z ambony robi na przykład skład makulatury. Że na przykład albo jakieś tam kwiaty postawi i świece postawi przy ołtarzu Eucharystii, no bo tam Komunia Święta będzie, prawda? Natomiast te ambony są takie bardzo, bardzo takie obskurne, brudne i tam wszystko jest. Ogłoszenia, 800 kartek, natomiast często nie ma na to miejsca na Słowo Boże. W katolicyzmie są te dwa ołtarze bardzo ważne, bo gdyby nie było słowa spisanego, nie byłoby słowa eucharystycznego, bo stąd wiemy, jak odbywały się Eucharystie, stąd wiemy, jak wyglądały spotkania chrześcijan i stąd wiemy, co Jezus dokonywał w historii, abyśmy potem Jego naśladowali. To jest bardzo ważne. Czyli stół słowa w chrześcijaństwie jest ważny i stół Eucharystii. U protestantów natomiast zwrócono uwagę na co? Bardziej zwrócono na słowo. I Marcin Luther mówił taką tezę, że liczy się tylko pismo, tylko łaska, że jestem zbawiony przez łaskę i tylko fides, wiara. Wystarczy tylko wierzyć, a nie wysilać się w takim swoim wewnętrznej pracy, bo już i stąd na przykład potem Kalwin zaczyna mówić, że każdy od początku jest przeznaczony albo do zbawienia, albo do potępienia, także nie ma się co starać. Marcin Luther zaczyna mówić, że człowiek to jest taki ktoś, że tak naprawdę przypomina, to jest taki wstrętny obraz, zgniłe jabłko, że każdy człowiek to jest zgniłe jabłko, tylko Pan Bóg to zgniłe jabłko otoczył na zewnątrz taką otoczką, czyli tą oprawką czerwoną, ale w środku człowiek i tak jest zły, beznadziejny, pełen wstrętnych rzeczy. I warto o tym wiedzieć, że mamy zupełnie inne pojmowanie w chrześcijaństwie, mimo że ono jest jedno i wierzy w Pana Jezusa, mamy różne pojmowania rzeczywistości słowa. I teraz już na koniec proszę pamiętać, że natomiast dla nas jako chrześcijan, i uważam, to będzie trochę nie w duchu ekumenicznym, ale to, co mnie bardzo przemawia w katolicyzmie, czyli w kościele łacińskim, że tu jest zarówno duch, jak i intelekt. I słowa papieża Benedykta XVI, cały czas mówię papieża nieodkrytego, bo po Janie Pawle II duszpasterzu przychodzi Benedykt XVI, który jest tęgim umysłem, i on powiedział taką rzecz: nie jesteśmy, i to chciałbym, żebyśmy zapamiętali na koniec już, my nie jesteśmy religią księgi. I tu ząk. No jak to nie jesteśmy? Bo dalej mówi Benedykt XVI, ponieważ my jesteśmy religią relacji. Czyli ta księga spisana, ona może być martwa, ona jest święta, dla nas jest święta, ale ona doprowadza do osobistej relacji z Jezusem. I tego wam życzę, że kiedy czytamy Pismo Święte, czytajmy je ze zrozumieniem, że to jest księga życia, ale biorąca się stąd, że prowadzi do realnej obecności Jezusa w moim życiu. Bo tak jak mówiłem na początku, może to być dziełem literackim tylko. Mogę sobie czytać, tak poczytać, prawda, żeby wiedzieć. Jak ja to mówię, komuniści też doskonale wiedzą, co jest w Piśmie Świętym napisane i się z tego śmieją. A nas, chrześcijan, ta księga prowadzi do żywej, wierzę, że tak jest w naszym życiu, do żywej relacji, czyli do zażyłości z osobą Jezusa. I tego wam życzę. Zaraz wystawię Pana Jezusa i prosimy w cichej modlitwie przez parę minut, abyśmy chcieli być faktycznie blisko Jezusa i w zażyłej relacji z Jezusem.